Powracamy do podsumowania tygodnia na antenie Radia Łódź. We wtorek świat obiegły apokaliptyczne wręcz zdjęcia z Bejrutu, stolicy Libanu, gdzie doszło do ogromnego wybuchu w tamtejszym porcie. Straty są ogromne, liczba ofiar przekroczyła 135 osób, rannych może być nawet ponad 5 tysięcy. Chwilę przed eksplozją w portowych magazynach wybuchł pożar, niebezpieczne materiały składowano tam od 2014 roku. W Bejrucie od jakiegoś czasu przebywa łódzki duchowny, ksiądz Przemysław Szewczyk ze Stowarzyszenia Dom Wschodni, z którym rozmawiałem o okolicznościach katastrofy w Bejrucie.
W Bejrucie jestem z pracownikiem stowarzyszenia i planowaliśmy wieczór spędzić w centrum miasta, żeby usiąść na kawę, bo to był dzień pierwszy po 4-dniowym lockdownie, kiedy były zamknięte wszystkie sklepy. Ludzie wyszli na miasto, my też planowaliśmy wtedy trochę skorzystać z tej wolności. Pojechałem do centrum, żeby się przejść wybrzeżem i jak wysiadłem z taksówki jakieś 3 km na szczęście od portu, nie w pobliżu, wtedy była eksplozja i no, zadzwoniło mi w uszach przy takiej odległości. Dym od razu się uniósł na olbrzymią wysokość, wtedy był różowy. Ludzie przestraszeni, bo nigdy nie wiadomo, co to tak naprawdę się dzieje, więc pojawiła się też trochę panika. Potem dopiero informacje, że tylko i wyłącznie wybuch, że to nie atak, bo to chyba pierwsza myśl była, że to jakieś tego rodzaju działania.
Były takie nastroje przez chwilę, że to mógł być jakiś atak terrorystyczny, jakiś zamach.
No tutaj w tym rejonie to jest chyba taka pierwsza myśl, która przebiega do głowy, bo to jest region, który zna tą historię. Ci ludzie pamiętają jeszcze wojnę domową, która się zakończyła na początku XXI wieku. Kilka lat temu dopiero skończono odbudowę tego centrum, które teraz zostało zniszczone. Zostało ono podniesione z gruzów po wojnie domowej, a teraz znowu w gruzach legło. Więc ludzie, którzy pamiętają, że takie rzeczy się działy, że były zamachy, były wybuchy, były ataki rakietowe na miasto, na port, na lotnisko, no gdzieś to z tyłu głowy też mieli w takim momencie.
Proszę powiedzieć, jaka sytuacja jest teraz w mieście? Służby ratunkowe działają jeszcze? Jak to wygląda teraz?
W centrum miasta cały czas działają służby ratunkowe. Nie ma dostępu do centrum miasta oprócz mieszkańców. Tam wojsko broni tego dostępu ze względu na to, że ta pierwsza fala uderzeniowa też uszkodziła wiele budynków. Maciek, który pracuje dla stowarzyszenia, jest teraz w centrum w parafii franciszkańskiej, z którą współpracujemy, żeby tam pomóc, bo byliśmy święcie przekonani, że ucierpieli, chociaż pierwsze informacje od razu nam przysłali, że nikt nie jest ranny ani nie zginął. Natomiast materialne straty parafia poniosła i pojechał tam z myślą, że trochę pomoże odgruzować, sprzątać, a się zorientował, że po prostu budynek jest tak uszkodzony, że nie wiadomo, czy będzie się nadawał do użytku. To nie jeden budynek, tylko to centrum, które jeszcze stoi. Na pewno będzie zweryfikowane przez służby, przez straż pożarną, czy te mieszkania się nadają do użytkowania.
Ma ksiądz kontakt z innymi Polakami znajdującymi się obecnie w Bejrucie? Czy jacyś rodacy ucierpieli w wyniku tej eksplozji?
Tutaj w Bejrucie nie było nigdy dużo Polaków. Z tymi, którymi mamy kontakt, wszyscy są w porządku. Tak samo na szczęście wszyscy nasi znajomi, z którymi się kontaktowaliśmy, żeby od razu sprawdzić, czy nikt z ich bliskich nie ucierpiał. Jedynie u jezuitów mają dom też w Aszrafie, to jest dzielnica 4 km od portu. 11-piętrowy budynek, bo to jest budynek uniwersytecki, w którym mieszkają jezuici. Też doszło do kilku zniszczeń w oknach i jeden z ojców jest lekko ranny, ale na szczęście nic bardzo tragicznego się nie stało.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało, że wśród ofiar eksplozji nie było Polaków. Stowarzyszenie Dom Wschodni już ogłosiło zbiórkę środków dla ofiar eksplozji. A z akcją ratowniczą do stolicy Libanu polecieli polscy strażacy. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski, mówi, że Polacy otrzymali największą strefę ze wszystkich międzynarodowych zespołów. Dodajmy, co istotne, w Bejrucie pracuje 43 polskich strażaków, w tym 16 z Łodzi. Mają 4 psy ratownicze.
39 strażaków to tak zwany moduł MUSAR, czyli średnia grupa poszukiwań i ratownictwa. 4 strażaków to specjaliści od zagrożeń chemicznych, wybuchowych, nuklearnych i biologicznych. Oni również na miejscu wspierają naszych strażaków tak, aby pracowali w bezpiecznej, jeśli chodzi o zagrożenia chemiczne, strefie. Strażacy rozbili wczoraj obóz, są w tym obozie w pobliżu epicentrum, dokładnie 300 metrów od epicentrum, w pobliżu tych zniszczonych spichlerzy zbożowych. Jest to na terenie portu marynarki wojennej Libanu.
Zgodę na prowadzenie zaawansowanych działań poszukiwawczo-ratowniczych poza portem libańskiej marynarki otrzymali jedynie strażacy polscy i francuscy. Łącznie na miejscu wybuchu, oprócz służb Libanu, pracują zespoły ratownicze z 13 krajów. Wracamy teraz do regionu. W zeszłym tygodniu mówiliśmy w podsumowaniu tygodnia o nawałnicy, jaka nawiedziła region łódzki, zwłaszcza powiat wieluński. Dziś już wiadomo, jakie straty przyniosło to zdarzenie. Komisje w gminach powiatu wieluńskiego wyceniły je na ponad 1 000 000 zł. W najbliższych dniach pierwsze środki mają trafić do poszkodowanych mieszkańców. Szczegóły zna nasz reporter Piotr Durys.
31 uszkodzonych budynków, w tym 9 mieszkalnych. Tak wygląda bilans strat po nawałnicy, która tydzień temu przeszła przez powiat wieluński. Wójt gminy Wierzchlas, Leszek Gierczyk.
Największe zniszczenia powstały w pasie szerokości około 1 km i dotknęły one miejscowości Strugi przede wszystkim, Łaszy Prządowej i Mierzyce.
Tymczasowo zabezpieczone zostały wszystkie budynki.
Skala zniszczeń jest dosyć spora. Na niektórych budynkach są to właściwie całe pokrycie dachowe. Na części są to powalone drzewa, spowodowały zniszczenia części połaci dachu. Natomiast cały czas spływają do nas zgłoszenia takie drobniejsze.
Dosłownie 10 minut i widzi pan, jak to wszystko wygląda wkoło. Domy porozwalane, szopy, wiaty, stodoły i kolejno zboża wymucone. Ziemniaki rozczaskane. No i w sumie w skrócie szybciutko tyle.
Oceniał naszemu reporterowi straty jeden z mieszkańców gminy Wierzchlas. W pierwsze szacunki strat, które wynoszą ponad 1 000 000 zł, nie są wliczone jeszcze straty rolników z tytułu zniszczonych upraw. Natomiast pierwsze środki do mieszkańców mogą trafić już za kilka dni.
Z tego co wiemy, jest tutaj zielone światło zarówno ze strony wojewody, jak również tutaj Rady Ministrów, także te środki zostaną, myślę, że w przeciągu kilku dni uruchomione.
We wszystkich gminach, które zostały dotknięte nawałnicą, uruchomione zostały specjalne komisje, które oceniają straty, zapewnia wicestarosta powiatu wieluńskiego Krzysztof Dziuba.
Wiem, że we wszystkich gminach, które zostały dotknięte tą nawałnicą, wójtowie działają w odpowiedni sposób. Powstały komisje, które szacują straty, są zbierane wnioski i do tego wszystkich mieszkańców, wszystkich rolników również, którzy ucierpieli w związku z tą nawałnicą, serdecznie namawiam, żeby zgłaszać swoje straty do swoich urzędów gmin.
Dzięki naszej redakcji na pomoc może liczyć także 2 mieszkańców powiatu wieluńskiego od swojego pracodawcy, firmy Wielton, mówi rzeczniczka firmy Małgorzata Barańska.
W takich sytuacjach zawsze pomagamy. Pomagamy poprzez zwrotne zapomogi z funduszu socjalnego. Czasem też wspieramy się taką koleżeńską, solidarną postawą. Po prostu zbieramy też pieniądze między nami. To jest taki rodzaj oddolnego wsparcia dla kogoś, żeby jeszcze w trudnej sytuacji mu pomóc. Poza tym, co robi oficjalnie firma.
Na miejscu największych zniszczeń pojawili się także przedstawiciele wojewody łódzkiego.
W ubiegły piątek, dzięki dobrej współpracy z panem wojewodą, przyjechały do Wielunia służby pana wojewody, spotkały się z mieszkańcami, spotkały się z rolnikami i jak zapewnili nas przedstawiciele pana wojewody, będą tutaj wspierać naszych mieszkańców, żeby jak najszybciej odszkodowania i pomoc trafiła bezpośrednio już do nich.
Jak mówią samorządowcy, jeszcze przez kilka miesięcy mieszkańcy będą musieli się zmagać ze skutkami nawałnicy.
A jednym ze skutków tej nawałnicy był brak prądu, który dotknął wówczas kilkanaście tysięcy gospodarstw w kraju. A propos braku prądu, jedziemy teraz do miejscowości Moszczenica w gminie Zgierz, by zająć się sprawą państwa Król, którzy od ponad 3 tygodni są pozbawieni oświetlenia. Blisko 3 tygodnie temu u sąsiadów, którzy budują się za płotem małżeństwa, koparka uszkodziła zakopany pod ziemią kabel elektryczny. Tą sprawą zajmował się nasz reporter Piotr Krzysztofiak.
Pani Maria swoją działkę kupiła kilkanaście lat temu i jak mówi, nie wiedziała, że przez posesję sąsiada przebiega kabel energetyczny. Teraz rozkłada ręce i mówi, że nie może zrobić prania, a żywność kupuje tylko na jeden dzień, bo nie działa lodówka. Z problemem została sama, bo mąż jest niepełnosprawny po udarze.
Panie, niech pan już słuchajmy, bo już mi łzy. Poszłam do tych sąsiadów, ten nie chciał mi wziąć, użyczyć. Ten pójdzie miesiąc, dwa góra, użyczy, żeby zamrażalkę podłączyć. A dalej co? Idzie już 2 tygodnie jest, jak nie mamy. Ani prać nie można, ani nic, no nic, zero.
Były właściciel działki, przez którą przebiega zniszczony kabel, mówi, że sprawa nie jest taka oczywista, jak mówi pani Maria. Wielokrotnie mówił małżeństwu, żeby złożyli wniosek o nowe przyłącze, bo przyjdzie taki dzień, że będzie musiał sprzedać działkę i wtedy może być problem.
Po prostu zaniedbali sprawę, zaniedbali, bo ja zawsze ludziom pomagam, jestem bardzo dobrze do ludzi, kocham ludzi, kocham Boga i to jest dla mnie, ja bym nigdy nie dopuścił, ale tu nie ma No jak? Oni no, po
ale
prostu...
Ale teraz pytanie, ja jakby nie mam do Pana pretensji, tylko teraz jak tym ludziom pomóc?
Matko Boska kochana, no to ja nic w tej chwili nie mogę innego zrobić, bo ja im przez tyle lat i mnie to nie przeszkadzało, ale jak już w tej chwili ta działka nie jest moja, co ja mogę teraz zrobić? Ja teraz w tej chwili nie mam nic do gadania, bo nie. To jest nie moja działka.
Obecny właściciel działki powiedział mi, że małżeństwo prosiło go o ponowne podłączenie kabla, ale nie zgodził się ze względu na bezpieczeństwo.
Przy płocie no, rozmawialiśmy, bo zatrzymali właśnie moją narzeczoną, tak? I jakieś tam pretensje mieli, no to chciałem przyjść, zapytać się, o co chodzi. Tak? No, zaczęli mi tłumaczyć, że chcą prąd, żeby połączyć im te kable z powrotem. Mówię, ale nie ma takiej możliwości. Po pierwsze, gdzie on idzie. Po drugie, jak połączę, ktoś będzie na przykład jakieś zwarcie w stanie, bo połączenie nie wiadomo, czy będzie szczelne, czy nie będzie szczelne. Kogoś zabije, to kto będzie za to odpowiadał?
Wójt gminy Zgierz, Wioleta Głowacka.
Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno tutaj będę próbowała interweniować i pomóc tym państwu. Ci ludzie nie zgłosili się do mnie, także oficjalnie od nich nie wiem, że taki problem występuje.
A radio się do pani zgłasza.
Tak, wiem. Jeżeli będzie moja interwencja potrzebna, jak najbardziej jestem gotowa do pomocy.
W miniony piątek wielokrotnie kontaktowałem się z rzeczniczką Polskiej Grupy Energetycznej w Łodzi Aliną Chwiejczak. Okazuje się, że moja interwencja przyniosła efekty. Pani rzecznik PGE poinformowała, że państwu król udało się pomóc, a to fragment maila przysłanego przez panią rzecznik do naszej redakcji.
Szanowny panie redaktorze, w związku ze zgłoszoną przez pana interwencją już w piątek podjęliśmy natychmiastowe działania, by zapewnić klientce dostawę energii elektrycznej. Niestety właściciel nieruchomości, na terenie której został uszkodzony kabel energetyczny, kategorycznie odmówił nam dostępu do urządzeń. Szczęśliwie brygadzie energetycznej z rejonu Zgierz-Pabianice udało się wykonać tymczasowe zasilanie kablowe ze złącza kablowego umiejscowionego na sąsiadu ulicy i około godziny 20 podłączyliśmy napięcie do odbiorców przy ulicy Ogrodowej. Jednak należy podkreślić, że jest to rozwiązanie tymczasowe. By omówić szczegóły proponowanego rozwiązania docelowego, skontaktujemy się z panią Marią Król osobiście.
Zadzwoniłem dzisiaj do pani Marii, która potwierdziła, że udało się na tę chwilę rozwiązać problem.
Udało się. Zaraz inne życie jest.
Ale wie pani, że pani musi też te wnioski poskładać, żeby już normalnie było założone przyłącze.
Tak, robimy. To tylko tymczasowe jest.
Cieszę się, że mogłem pani pomóc.
Bardzo dziękuję. Inaczej to by nie dało się tu załatwić.
Pani Maria wspólnie z córką złożyła już odpowiednie dokumenty na założenie nowego przyłącza energetycznego, a to powinno być gotowe już pod koniec przyszłego roku.
Jak się okazuje, dociekliwość i dziennikarskie śledztwo popłacają, o czym się przekonał Piotr Krzysztofiak. Tymczasem inne śledztwo prowadzą łódzcy prokuratorzy. W tym tygodniu pojawiła się informacja o nowych faktach w sprawie śmierci łódzkiego dziennikarza Bohdana Gadomskiego. Niewykluczone, że mogły się do tego przyczynić osoby trzecie. Bohdan Gadomski do 6 marca tego roku przebywał w jednym z łódzkich szpitali. Po wypisaniu trafił do domu zaprzyjaźnionych osób, które sprawowały nad nim opiekę. Dwa dni później wezwano pogotowie w związku z tym, że stracił przytomność. Dziennikarz trafił do szpitala, gdzie ostatecznie zmarł 24 marca. Co w tej sprawie wiadomo? O tym ponownie Piotr Krzysztofiak.
Śledztwo w tej sprawie po złożonym przez jeden z łódzkich szpitali zawiadomieniu prowadzi prokuratura rejonowa Łódź Górna, a toczy się ono pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Jednak w ostatnich dniach pojawiły się informacje, że do zgonu dziennikarza nie doszło z przyczyn naturalnych, co potwierdził rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania.
Przyczyną śmierci było uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, będące konsekwencją hipoglikemii, która z kolei wynikała prawdopodobnie z podania zbyt dużej ilości insuliny. Naszą rolą jest ustalenie, w jakich okolicznościach do tego doszło. Mamy w tym zakresie kilka hipotez.
Tymczasem dziennikarze programu Alarm emitowanego w Telewizji Polskiej ustalili, że insulina była podawana strzykawką, a nie specjalistycznym urządzeniem, które nie dopuściłoby do jej przedawkowania. Bohdan Gadomski miał cukrzycę i problemy z wątrobą. Przeszedł też zawał serca. W ostatnich tygodniach jego życia opiekowała się nim jego przyjaciółka pani Maria, z którą dziennikarz znał się ponad 40 lat. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Gadomski uczynił ją nawet spadkobierczynią swojego majątku, a jak się okazało, nie na długo. Jak relacjonuje pełnomocnik kobiety mecenas Marcin Białecki, w międzyczasie pojawił się znajomy śpiewak Borys Eł.
W szpitalu pojawił się pan Borys Eł, który z tego szpitala wygonił panią Marię. Jak się potem okazało, w tym czasie został sporządzony testament przez pana Bohdana.
Kim jest pan Borys?
Przyjaciel to za dużo powiedziane. To była jakaś taka osoba znajoma ze środowiska artystycznego. No jest to osoba, która ma ogromne długi. Są informacje pochodzące ze stron komorniczych. To jest ponad 300 tysięcy złotych. No i ta osoba po prostu zawładnęła majątkiem pana Bohdana. Oczyściła konta, bankowe.
Są na to dowody?
No oczywiście, że są dowody. Będzie badała to prokuratura pod kątem zwolnienia z tajemnicy bankowej. Natomiast wiemy, że ponad 40 tysięcy zniknęło, a dowodem jest również to, że ZUS dowiedział się 2 miesiące później, ponieważ pan Borys pobrał jeszcze emeryturę w wysokości prawie 15 tysięcy złotych z konta pana Bohdana.
Z Borysem E. próbowałem się skontaktować. Niestety ani razu nie odebrał ode mnie telefonu.
Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
Przyjaciele Bohdana Gadomskiego wynajęli prywatnego detektywa, żeby ten ustalił, co tak naprawdę się stało. Detektyw Bartosz Weremczuk jednoznacznie mówi, że doszło do zabójstwa.
Ja złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które wskazuje konkretną osobę. Miałaby się ona właśnie dopuścić celowego podania insuliny w zbyt dużej ilości, czego efektem była śmierć dziennikarza.
Ale dlaczego celowego? Co chciała w ten sposób osiągnąć?
Tutaj mówimy oczywiście o pobudkach finansowych, które wskazują na to, że całe działania tej osoby właściwie od samego początku były zaplanowane. Doprowadziła do tego, że między innymi został sporządzony testament na rzecz tej osoby, udzielone pełnomocnictwa do rachunków bankowych. W momencie, kiedy te rzeczy ta osoba uzyskała, no Bohdan Gadomski stał się zbędnym elementem jakby tutaj no, w tym życiu. No i niestety doszło do tego, według mnie, do czego doszło.
Rzecznik prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania do ustaleń detektywa na razie nie chciał się odnieść.
Biorąc pod uwagę dobro postępowania, nie mogę w tym zakresie przekazać bliższych informacji. Gromadzimy materiał dowodowy, na wnioski musimy jeszcze poczekać.
Bohdan Gadomski współpracował m.in. z Ekspresem Ilustrowanym i Tygodnikiem Angora. Dziennikarz pisał też o postaciach ze świata muzyki i show biznesu. Prowadził audycje radiowe i telewizyjne. Pojawiał się też w produkcjach filmowych i teatralnych. Zmarł w wieku 70 lat.
W ten sposób odszedł dobrze znany, popularny i powszechnie rozpoznawalny łódzki dziennikarz. Ze swadą pisał o showbiznesie i rozmawiał z gwiazdami polskiej rozrywki. Jeśli są jakiekolwiek podejrzenia dotyczące jego śmierci, to po prostu należy je wyjaśnić. A za chwilę kolejna część audycji Słuchasz i Wiesz, podsumowujący mijający tydzień.